Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Unii w systemie bezpieczeństwa. W tym odcinku będziemy rozmawiać o zasobach cywilnych dotyczących realizacji misji związanych z polityką bezpieczeństwa i obrony. Trochę już Państwo wiecie odnośnie zdolności wojskowych i wiecie też, że jednym z fundamentów realizowania misji, które przed sobą stawia Unia Europejska w dzisiejszych czasach, jest wykonywanie zadań cywilnych. Do tego, żeby wykonywać zadania cywilne, potrzebujemy zasobów cywilnych. I te zasoby, czy pomysł na to, żeby rozwijać te zasoby, rozwijał się mniej więcej od tego samego momentu, od kiedy Francja i Wielka Brytania przyspieszyły finalizację czy instytucjonalizację współpracy dotyczącej rozwoju europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Czyli pierwsze decyzje o budowaniu siły cywilnej do reagowania w konfliktach zbrojnych pojawiły się w 1999 roku. I oczywiście, jak wszystko w rozwoju polityk unijnych, ale szczególnie polityki zewnętrznej, wszystkich polityk zewnętrznych, ma to swój kontekst historyczny i powiązane jest z wydarzeniami, które wówczas miały miejsce. Czyli lata 90. 99 rok to jest 10 lat po rozpadzie układu dwublokowego na świecie, który w niektórych miejscach dosyć burzliwie przebiegał i zaowocował między innymi powstaniem tymczasowego wakium pustki w niektórych miejscach na świecie. Czyli pustki to oznacza, że żadne z mocarstw światowych nie było zainteresowane tym, żeby regulować konflikt i żeby próbować uczynić z danego obszaru swoją strefę wpływów. To ma taki plus oczywiście, że nikt tam się nie miesza do naszych spraw państwowych i taki ogromny minus, że bardzo często tam państwowość sama w sobie jest na tyle słaba, że nie jest się w stanie utrzymać. A w związku z tym, jeżeli nie ma państwa, to nie ma żadnego innego porządku, który byłby w stanie uregulować relacje pomiędzy ludźmi, pomiędzy grupami, pomiędzy społecznościami. A w związku z tym powstają konflikty i okazuje się, że mało jest zainteresowania do tego, żeby te konflikty powstrzymywać. Więc w latach 90. takich konfliktów wybuchło bardzo dużo, ponieważ nastąpiły przewartościowania w siłach międzynarodowych na skalę światową. Te konflikty, które najbardziej dotyczyły Unię Europejską w latach 90., to są Bałkany, czyli rozpad byłej Jugosławii na szereg innych państw, konflikty zbrojne o dosyć dużym natężeniu w niektórych z tych miejsc, szczególnie wtedy w Bośni i Hercegowinie, ale w 1999 roku to także już i w Kosowie. No i oczywiście za chwilę zacznie się Irak, za chwilę zacznie się Afganistan. Wiadomo w latach 90., że do tego, żeby ustabilizować konflikty, nie wystarczy tylko i wyłącznie wysłać armię, tylko trzeba zrobić coś więcej, czyli wesprzeć te obszary w budowaniu państwowości, czyli w powołaniu do życia efektywnych struktur, dających pewne ramy porządku, czyli ustanowienie relacji pomiędzy grupami, które walczą w taki sposób, żeby one otrzymały nowe struktury do tego, żeby były w stanie ze sobą prowadzić jakiś dialog. Czyli jest to próba przekierowania dialogu z pola bitwy, na jakieś inne fora. Najlepiej na parlament oczywiście, najlepiej, żeby to wszystko zamknęło się w demokracji, najlepiej, żeby od razu miał sprawnie funkcjonujący rząd, który od razu będzie miał polityki, a przede wszystkim politykę gospodarczą i pomysł na to, jak podźwignąć gospodarkę po konflikcie. To są oczywiście wishful thinking, to bardzo fajnie by było, gdyby tak było, ale to nie jest takie proste. Unia Europejska w latach 90. boleśnie odczuwa fakt, że ma problem, dlatego że ma konflikt w zasadzie na swoich granicach, ponieważ Bałkany są na granicach wtedy Unii Europejskiej i za chwilę rozszerzającej się Unii Europejskiej, czyli państw aspirujących do Unii Europejskiej, nie bardzo ma pomysł na to, jak to stabilizować. I z tą swoją niemocą konfrontuje się raz za razem, ponieważ podejmuje próbę oddziaływania politycznego najpierw na Chorwację, potem na Bośnię i Hercegowinę, na Kosowo i z tego nic nie wychodzi. Więc nie jest dobrze. Unia Europejska ma świadomość tego, że nie jest dobrze. Ma też świadomość tego, że nawet jeżeli NATO wyśle swoje wojska i sytuacja zostanie opanowana pod względem wojskowym, czyli walki ustaną i siły zostaną rozdzielone, może nawet jakaś powolna demobilizacja zacznie następować, czy rozbrojenie, to przyszłość takiego państwa zależy przede wszystkim od umiejętności zaprowadzenia cywilnej administracji. Doświadczenia na świecie z zaprowadzeniem cywilnej administracji w państwach, które przechodzą przez burzliwe konflikty, nie jest aż tak dużo, dlatego że od początku lat 90. dopiero się myśli o tym, w jaki sposób takie państwa stabilizować. A więc Unia Europejska jest na czasie w 99. roku, kiedy myśli o tym, że potrzebuje budowania zdolności cywilnych do tego, żeby robić misje cywilne, czyli jakby timing jest w porządku. I tutaj trzeba przyznać, że w porównaniu do całej masy różnych innych państw, Unia ma pewną przewagę, dlatego że należą do niej były imperia kolonialne, cała masa z nich. I doświadczenie zarządzania terytorium, które nie jest naszym rdzennym terytorium, może być tutaj pomocne. I to niestety nie jest moment na to, żeby o tym wspominać, ale Unia, czy państwa Unii Europejskiej przetestowały na innych państwach na świecie przez dobrych kilkadziesiąt lat, jeśli nie, no prawie, no kilkaset to może przesada, ale dobrych kilkadziesiąt lat, różne systemy administrowania różnymi terytoriami. Francja miała inny pomysł na to, jak zarządzać swoimi koloniami. Wielka Brytania miała inny na to pomysł. Jeszcze inny pomysł miała Belgia. Także są jakieś doświadczenia, i tutaj Unia Europejska mogłaby się do czegoś odnieść. I w zasadzie nikt inny na świecie nie ma tak dużo punktów odniesienia jak Unia Europejska w tym momencie. Czy Unia Europejska albo państwa Unii, czy Unia Europejska odniosła się w ogóle do doświadczenia swoich państw członkowskich, kiedy budowała te zasoby? To jest jeszcze pieśń przyszłości. Ten potencjał nadal drzemie, natomiast myślano na samym początku o dużo prostszych krokach do zrobienia. I chyba słusznie, bo byłoby cudownie, gdybyśmy byli w stanie zbudować model, idealny model administrowania państwami, które wymagają administrowania przez wspólnotę międzynarodową w imieniu ludzi, którzy mieszkają w tym państwie, ale to jeszcze nie był ten moment. Unia Europejska zdawała sobie sprawę z tego, że jest za słaba do tego, żeby to zrobić, że jest jeszcze za wcześnie. I spójrzmy teraz na slajd pierwszy, to jest ten z numerkiem jeden, nie ten czołówkowy. Historia budowania zdolności cywilnych. Rozpoczyna się dla Unii Europejskiej w grudniu 1999 roku, kiedy zrobiono pierwszy action plan o pozawojskowym zarządzaniu kryzysowym. Został przyjęty w Helsinkach i action plan jest dokumentem zawsze bardzo ogólnym, który wyznacza, w którą stronę będziemy iść. Czyli on nie, action plan nigdy nie zobowiązuje państw członkowskich do niczego. Ani zazwyczaj nie podaje nic konkretnego. Czyli jest pierwszym dokumentem ramowym, który mówi, w jaką stronę będziemy zmierzać. I ten action plan z grudnia 1999 roku mówi, że naszym pierwszym krokiem powinno być określenie potencjału Unii Europejskiej, czyli podliczenie, jak dużo sił jesteśmy w stanie zebrać do wykonywania misji, no i określenie celu tych misji, czyli jak te misje mają wyglądać. W zasadzie powinno to być robione w odwrotnej kolejności, czyli najpierw powinno być określone, co mamy robić, a potem zobaczmy, jak duże siły do tego mamy. Na tym samym szczycie Rady w grudniu 1999 roku został przyjęty Helsinki Headline Goal, czyli zauważcie Państwo, że Helsinki Headline Goal, jak mam nadzieję, Państwo pamiętacie, dotyczył oddziaływania wojskowego, czyli budowania potencjału militarnego do realizowania polityki bezpieczeństwa i obrony. I zauważcie, że jeżeli chodzi o kwestie militarne, to były to już bardziej precyzyjne kroki do wykonania. Jeżeli chodzi o misje cywilne, to było to bardzo ogólnie zarysowana, powiedzmy, deklaracja państw odnośnie tego, że tą dziedzinę też trzeba rozwijać i w którą stronę należałoby iść. Druga rzecz, którą warto tutaj zauważyć, to to, że wymiar wojskowy i wymiar cywilny rozwijają się oddzielnie, czyli na samym początku nie ma połączenia pomiędzy rozwojem zasobów cywilnych a zasobami wojskowymi. To oczywiście ma swoje uzasadnienie, przede wszystkim takie, że jak już Państwo wiecie, za realizację misji wojskowych odpowiadają państwa członkowskie, także one zapewniają, czy są odpowiedzialne za budowanie potencjału wojskowego. Unia Europejska ma mało kompetencji w kwestii rozwoju potencjału militarnego i w kwestii budowania misji wojskowych. Natomiast Unia Europejska ma sporo kompetencji w budowaniu operacji cywilnych, planowaniu, rozlokowywaniu i finansowaniu, co jest istotne. Tyle tylko, że podobnie jak i z zasobami wojskowymi, sama nie ma swojego mechanizmu do tego, żeby rekrutować personel do udziału w tych misjach. To się próbuje zmieniać w tej chwili i ciężar dostarczania, czy nie ciężar dostarczania cywilnych oficerów do tego, żeby realizować tę misję, tylko ciężar rekrutacji i szkolenia próbuje się przesunąć na Unię Europejską, czy Unia próbuje pozyskać kompetencje do tego, ponieważ państwa członkowskie nie bardzo serio podchodziły do tematu, ale to jeszcze te kompetencje nadal nie są skonsolidowane przez Unię Europejską. A więc rozwój misji cywilnych i misji wojskowych na samym początku szedł oddzielnie. Były potem plany na to, żeby je zunifikować. Pół roku później, w czerwcu 2000 roku, na kolejnym szczycie Rady, tym razem w Fejrze, pojawiają się już pewne konkrety. Pierwszy z nich jest taki, że nakreślono już priorytety w cywilnym zarządzaniu kryzysowym. I to są cztery priorytety. Po pierwsze policja, po drugie wzmacnianie zasady prawa, po trzecie wzmacnianie administracji cywilnej i po czwarte ochrona ludności. Czyli na pytanie, do czego mielibyśmy używać komponent cywilny misji, to odpowiedź zawarta jest w tych czterech punktach, czyli w budowaniu sektora policyjnego i realizacji funkcji, które policja zazwyczaj w państwie wykonuje, do tego, żeby wzmacniać zasadę prawa, do tego, żeby wzmacniać administrację cywilną i do tego, żeby prowadzić ochronę ludności. Jakie są realia wykonania tych czterech priorytetów? No, one są sformułowane bardzo ogólnie. Gdyby w 2000 roku, czy nawet dzisiaj, w 2020 roku, gdyby Unia Europejska chciała wyłącznie siłami cywilnymi realizować te cztery elementy, no to jest to niemożliwe. To znaczy ochrony ludności nie można robić bez użycia wojska. Policja ma bardzo ograniczoną możliwość używania broni i zawsze jest jej za mało. To nie są siły wojskowe, to są siły, które służą głównie do szkolenia lokalnej policji i do robienia ewentualnie reformy policji. Wzmacnianie zasady prawa. To można robić pod warunkiem, że nie robimy egzekucji prawa, tyle, że na przykład szkolimy sędziów, czy szkolimy inne osoby związane z wymiarem sprawiedliwości. Wzmacnianie administracji cywilnej. No, po to generalnie powinna być taka misja cywilna. Czy Unia Europejska jest w stanie sobie poradzić ze wzmacnianiem administracji cywilnej? Kiedy przejdziemy do trzech misji w Bośni i Hercegowinie. Zobaczycie Państwo, że to nie jest aż taka prosta sprawa. Po pierwsze zbudować administrację, a po drugie wspierać ją. To znaczy wiele zależy od tego, jak nastawione są lokalne siły do obecności sił międzynarodowych w zarządzaniu ich państwem i od tego, jaki jest system polityczny i czy on w ogóle funkcjonuje, czy nie, ponieważ wbrew pozorom bardzo łatwo jest zrobić państwo, które nie ma szansy funkcjonować. Czyli kompetencje instytucji są tak zaprojektowane, że niemożliwe jest podjęcie decyzji w państwie, albo jest ono bardzo trudne. Więc wyznaczono te cztery priorytety. Dobrze, że je wyznaczono, choć do realizacji większości z nich potrzebne są jeszcze inne siły niż tylko siły cywilne unijne. Wtedy też określono, że do 2003 roku ma być możliwe rozlokowanie 5000 policjantów, z czego 1000 ma być przygotowany do rozlokowania w 30 dni, a więc bardzo prędko. I uznano, że policja będzie podstawą komponentu cywilnego, co oznacza, że ciężar rodzaju misji będzie przesunięty w kierunku realizacji misji policyjnych. Przy czym pamiętajmy, że misje policyjne mogą być dwojakiego rodzaju. Pierwsza to jest executive, czyli misja, która pozwala policji na realizowanie zadań policji. No i druga to jest misja doradczo-szkoleniowa, ewentualnie reformująca. Większość jakby zadań, które Policja Europejska poza granicami wykonała do tej pory, to nie były misje executive. To zazwyczaj robi policja afiliowana przy misji ONZ-owskiej, która zazwyczaj wcześniej wchodzi do, na wcześniejszym etapie konfliktu, wchodzi do państwa, które jest w chaosie. Większość tych zadań koncentrowało się wokół reformy sektora bezpieczeństwa i szkolenia policji. Postawiono na szybkie działanie, czyli określono, że priorytetem powinno być szybkie działanie, co oznacza, że teraz, kiedy już mniej więcej wiemy, jakie mamy priorytety, powinniśmy zacząć budować bazę danych ekspertów. Czyli trzeba wcześniej pozbierać deklaracje od osób, które są zainteresowane wzięciem udziału w misji. Trzeba sprawdzić, czy one są przygotowane. Trzeba je przeszkolić. No i czekać, kiedy takie osoby będzie można wykorzystać do tego, żeby wzięły udział w misji. Później już, jak Państwo na pewno zauważyliście, wszystko toczyło się w odstępach półrocznych. Na kolejnym szczycie, tym razem w grudniu 2000 roku i tym razem w Nicei, zagęszczano dalej kroki do podjęcia, czyli konkretyzowano propozycje związane z rozwojem EPBIO i zasobów cywilnych. Sformułowano te kroki i one były w zasadzie trzy. Pierwsze to, że trzeba mieć przygotowane, gotowe scenariusze działania w strefie kryzysu. Czyli nie wystarczy, że wiemy, że mamy jechać, musimy wiedzieć mniej więcej, czego się trzymamy, co chcemy osiągnąć i musimy mieć wytyczne odnośnie naszej działalności w państwie przyjmującym w strefie kryzysu. Drugie to zobaczmy, jakie są zasoby konieczne do tego, żeby realizować te scenariusze. No i po trzecie, zobaczmy, czy państwa unijne są w stanie zorganizować personel konieczny do realizowania tych scenariuszy. Czy pomysł scenariuszy ma sens? Trochę ma, a trochę nie ma. Bardzo dobrze by było oczywiście, gdyby było tak, że jesteśmy mianowani kierownikiem misji cywilnej w państwie konfliktowym czy w państwie pokonfliktowym, w strefie kryzysu gdzieś na świecie. Dostajemy książeczkę na temat tego, co mamy po kolei robić. Jedziemy tam, mamy ludzi do tego, żeby faktycznie to wykonać. Robimy to i nam wychodzi i jest fantastycznie. Zazwyczaj jest tak, że zostajemy kierownikami misji, dostajemy wytyczne, co mamy robić, może nawet ogólnie gdzieś napisaną książeczkę, a na miejscu się okazuje, że ta książeczka na niewiele się zda, ponieważ rzeczywistość konfrontuje misję, kierownictwo misji, członków tej misji z zupełnie innymi realiami niż te, dla których była pisana książeczka, która nigdy prawdopodobnie nie była w praktyce przetestowana. Więc ogólne wytyczne tak, na pewno należy mieć bardzo dobrze sprecyzowane, czego chcemy i jaki stan chcemy osiągnąć na przykład za rok, za 2 lata. Do jakiego stanu chcemy doprowadzić administrację państwa przyjmującego, zanim wycofamy międzynarodowe wsparcie. To są bardzo ważne rzeczy, czyli żeby mieć odpowiednią strategię wyjścia z danego miejsca. Czyli co ma być osiągnięte, tylko żeby to określać właśnie nie czasem, a jakby benchmarkami, czyli etapami, osiągnięciami. Czyli nie powiedzmy, ok, rozlokowujemy naszą misję na rok i po roku ją stamtąd zabieramy, tylko na przykład chcemy osiągnąć to, żeby były przeprowadzone drugie wybory albo trzecie wybory i chcemy, żeby proces decyzyjny w państwie przyjmującym był płynny i był w stanie być zrealizowany, powiedzmy, nie wiem, w 3 miesiące. Jeżeli faktycznie tak jest, to możemy wycofać naszą administrację. Więc powinniśmy ogólnie wiedzieć, co my chcemy osiągnąć i czym to mierzyć. Natomiast przygotowywanie zbyt szczegółowych scenariuszy zawsze kończy się źle, dlatego że misje są rozlokowywane raz w Bośni i Hercegowinie, raz w Afganistanie, gdzie sytuacja jest zupełnie inna, relacje pomiędzy grupami są inne, tradycja prawa albo nieprawa jest zupełnie inna, tradycja państwowości, historia jest zupełnie inna. Wyobraźcie sobie Państwo, że w Afganistanie, do którego weszła misja międzynarodowa, przez 25 ostatnich lat nie było świętego spokoju i nie było w zasadzie skonsolidowanego żadnego modelu państwowości, już nie mówiąc o tym, że nigdy nie słyszano tam o demokracji. Możemy też mieć do czynienia z Irakiem, do którego trzeba wysłać misję, w którym co drugi dzień w innej części wybucha powstanie przeciwko jakimś innym siłom. Albo na przykład Mali, do którego próbowano wysłać misję, jak wiemy, ale z czego nic nie wyszło. Czyli zbyt szczegółowe scenariusze mogą nas tutaj raczej zgubić niż nam pomóc. Ogólne wytyczne na pewno tak. Więc pomysł był ogólnie niezły, czyli że musimy wiedzieć, co chcemy, musimy wiedzieć, ile ludzi do tego jest potrzeba, no i musimy sprawdzić, czy tych ludzi mamy. Pół roku później, w czerwcu 2001 roku, jest znowu szczyt Rady i pojawiają się pierwsze konkrety. Państwa Unii Europejskiej wracają z pewnymi deklaracjami odnośnie możliwości rekrutacyjnych i z tego, co mówią, w sumie uzbierało się 200 ekspertów do programów Zasady Prawa i 2000 personelu do realizacji ochrony ludności. Czyli generalnie około 2000 personelu policyjnego. To są wielkości, które są niemożliwe do osiągnięcia z dnia na dzień. Szacowano wówczas, że te wielkości powinny być gotowe do 2003 roku, tak żeby w 2003 roku można było rozlokować pierwszą misję. Do tego wtedy też w Göteborgu ustalono cele dla misji, właśnie zasady prawa, czyli rule of law, dla administracji cywilnej i dla ochrony ludności. Czyli widzicie Państwo, że jakby zagęszczają się ustalenia odnośnie tego, jak ma wyglądać misja, cywilna i powoli państwa członkowskie czynią pierwsze deklaracje odnośnie zdolności i wielkości. Przy czym chciałabym, żebyście Państwo mieli świadomość tego, że deklaracje to jedno, a co potem z tego wyniknie, to będzie zupełnie inna sprawa. Ale o tym, jak to w sumie wyglądało, za chwilę dojdziemy. Dochodzimy w ten sposób do stycznia 2003 roku. 2003 rok, jak wiemy, to jest właśnie ten moment, do którego państwa członkowskie zadeklarowały zbudować ten cywilny arsenał. No i okazuje się, że właśnie w 2003 roku jest rozlokowywana pierwsza misja zewnętrzna Unii Europejskiej, pierwsza misja policyjna EUPM w Bośni i Hercegowinie. Tej misji policyjnej w Bośni poświęcimy sporo czasu w następnym prawdopodobnie tygodniu, żebyście Państwo zobaczyli, jak tę misję realizowano, jakie były z nią problemy. A teraz przejdźmy dalej do tego, żeby zobaczyć, jak ciąg dalszy rozwijał się pomysłu na misje cywilne. A więc 2003-2004 to jest moment przełomowy, podobnie jak dla misji wojskowych, bo są już właśnie doświadczenia z Bośni i Hercegowiny. Wchodzi europejska strategia bezpieczeństwa. No a w 2004 roku do Unii Europejskiej przystępuje 10 nowych członków, co oznacza, że w Unii będzie zupełnie inna dynamika, jeżeli chodzi o proces decyzyjny. No i też problemy prawdopodobnie, czy wówczas wydawało się, że pilniejsze niż rozwój polityki zewnętrznej, czyli bardziej koncentracja na tym, jak doprowadzić do unifikacji Unii Europejskiej, Europy Zachodniej generalnie z państwami, które są na niższym poziomie gospodarczym, mają inną tradycję podejmowania decyzji, inną kulturę polityczną i zupełnie inne armie, zupełnie inne położenie geograficzne w Europie, uzależnienie od dużego, czasem dobrego, a czasem niedobrego sąsiada, więc inne problemy zaczynają być istotne. Ale czy to oznacza, że rozwój polityki zewnętrznej czy rozwój tych zasobów cywilnych stanął w miejscu? Przejdźmy teraz do slajdu szóstego i zobaczmy, że w zasadzie tempo nie zostało zwolnione, ale też pamiętajmy, że to tempo nie było zawrotne. To znaczy cały czas coś się robiło i cały czas coś się robi, ale to postępuje miarowo i w swoim własnym tempie. A więc w czerwcu 2004 roku przyjęto action plan dla ekspertów cywilnych misji. Natomiast w pół roku później przyjęto pierwszy Civilian Headline Goal 2008, czyli program ramowy dotyczący rozwoju właśnie zdolności cywilnych. Czyli w 2004 roku przyjęto właśnie dokument, który przedstawiał wielkości i zdolności do osiągnięcia do 2008 roku. Jakby zsumować te dwa dokumenty, to okazuje się, że one mają, w sumie przedstawiają 6 priorytetów. Po pierwsze, element cywilny misji będzie tym kluczowym, tym podstawowym elementem misji zewnętrznych Unii Europejskiej w ogóle i podstawą podejścia Unii do zarządzania kryzysem. W tych dokumentach stwierdza się nawet jednoznacznie, że element cywilny jest kluczem do skutecznego zarządzania kryzysem. Czyli jeżeli teraz cofniecie się Państwo bodajże dwa wykłady wstecz, może trzy, to i przypomnijcie sobie tą dyskusję, ten dialog pomiędzy wizją brytyjską, wizją francuską i tą nową niemiecko-skandynawską, to zobaczycie, że właśnie ta ostatnia zaczyna wieść prym w takim mainstreamie europejskiego podejścia do zarządzania kryzysami. Czyli że uważa się, że ten dialog czy z NATO, czy bez NATO jest trochę anachroniczny, że to, co jest istotne w tej chwili do skutecznego realizowania bezpieczeństwa, to jest stabilizacja z użyciem elementów cywilnych, a że Unia Europejska nie ma własnej armii, a ma ograniczoną możliwość wykorzystania zasobów wojskowych, które są w kompetencjach, których użycie i należy do kompetencji państw członkowskich, to, co może zrobić Unia Europejska, to rozwinąć to, do czego sama ma kompetencje i fundusze, czyli postawić na element cywilny. Przejdźmy teraz do slajdu 7, na którym zobaczycie Państwo ciąg dalszy tych punktów, czyli punkt 2 jest postulatem, że punkty przedstawione w FEJRze w 2000 roku należy rozwijać, czyli pogłębiać temat, doprecyzowywać te punkty, czyli poszerzyć misję o działania ekspertów z takich dziedzin jak prawa człowieka, jak sprawy publiczne, jak administracja państwowa, jak gender, czyli kwestie płci, jak SSR, czyli Security Sector Reform, czyli reforma sektora bezpieczeństwa, jak rozbrojenie, demobilizacja, no i reintegracja walczących ze środowiskiem. Jeżeli weźmiecie Państwo to i dokumenty ONZ-owskie, to zobaczycie, że jest to, koresponduje ze sobą. To powiedzmy, że to nie jest przekopiowane z dokumentów ONZ-owskich, ale bardzo koresponduje z tym, co generalnie ONZ pisze odnośnie, czy w swoich dokumentach przedstawia, że to właśnie należałoby robić. Czyli to, co się robi w Unii Europejskiej, koresponduje z tym, co się robi na świecie. I powiedzmy ze zdaniem badaczy, którzy się zajmują tą sprawą. Czyli ogólnie ten kierunek jest dobry, tendencje jest dobre, sposób myślenia o tym jest całkiem dobry. Z wykonaniem oczywiście może być tak sobie, ale do tego dojdziemy. Potem wyraża się w tych dokumentach, że Unia musi być w stanie rozlokować misje wielozadaniowe z pakietem cywilnym jako stałym elementem. I co ciekawe, przygotowane z uwzględnieniem potrzeb i warunków miejscowych. Czyli pamiętamy o uniwersalnym schemacie misji, jakby wzięto pewną poprawkę na to, że misje są realizowane w różnych miejscach i już jakby te locally sensitive zaczęto wprowadzać powoli do myślenia o rozwoju misji, czyli że w zasadzie niezwykle trudno byłoby uniwersalne schematy realizacji misji przygotować. No i dalej, Unia powinna być w stanie przeprowadzić kilka misji jednocześnie, a w związku z tym także struktury planowania muszą być przygotowane na to, że wiele misji jednocześnie będzie uruchamianych. Potem w punkcie 5 wyrażona jest pewna troska o to, czy aby fundusze, które służą do realizacji tych misji, będzie można odpowiednio szybko uruchomić. Z funduszami jest trochę kiepsko, będziemy jeszcze o nich rozmawiać i oglądać bardzo fajną tabelkę. Jest to jeden ze słabszych punktów misji, ponieważ misje nie są finansowane z jednej linii budżetowej, z jednego programu, tylko z wielu, a więc różne elementy będą finansowane z różnych źródeł. No i oczywiście wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście kierownikiem jakiejś misji, która jest rozlokowana gdzieś tam i musicie znaleźć także środki finansowe na realizację tej misji, albo przynajmniej wskazać, albo współpracować przy ich uruchamianiu. No jest to koszmar, nie tylko musicie zarządzać misją, ale jeszcze macie na głowie to, że z niektórych funduszy możecie zrobić pewne rzeczy, a z innych funduszy nie możecie, a za chwilę będzie sprawozdawczość, a ona jest inna tu i tu, w innych okresach i tak dalej. Czyli jest to, gdyby ujednolicić wydatkowanie funduszy na realizowanie misji, no to byłoby naprawdę z górki. Można by było realizować misję, a tak trzeba nie tylko realizować misję, ale jeszcze zastanawiać się, czy czy sposób wydatkowania jest odpowiedni. No i szósty punkt, czyli postulat stałego szkolenia personelu cywilnego, który zadeklarował gotowość do wzięcia udziału w takich misjach. Czyli musimy mieć bazy danych takich ekspertów, czyli musimy rekrutować ludzi, musimy rozesłać wieści, że takie misje może będą uruchamiane. Musimy pokazać ludziom, na czym to polega, zebrać ich deklaracje do uczestniczenia i musimy przygotować jakiś schemat, proces i rekrutacji, i szkolenia podstawowego. Czyli musimy mieć jakiś program na to, żeby podstawowo przeszkolić tych ludzi i pomysł na to, w jaki sposób utrzymywać stały kontakt z nimi, żeby mieć aktualną bazę danych.